przez chwilę mocował się z drzwiami, ale to się udało. Konrad Tomaszewski pomógł. Drzwi do studia Radia Wnet powinny być otwarte, dlatego że to jest radio otwarte na rozmaite idee, na rozmaite pomysły i na rozmaitych gości. Panie doktorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. No właściwie nie miałem problemu z otwarciem, tylko z zamknięciem, czyli to by potwierdzało tym bardziej słowa Krzysztofie Twoje.
Napisałeś książkę. Tej książki jeszcze nie widziałem, tej książki jeszcze nie czytałem, ale już wiem od ciebie zresztą, że to jest taka najbardziej osobista twoja książka.
Najbardziej osobista, zgadza się. I tytuł chyba najbardziej osobisty. Najlepsze miejsce na świecie. Dla tych, którzy są jeszcze niedomyślni albo nie wypili kawy, może zaskoczę, ale piszę o naszej drogiej ojczyźnie. Tytuł oczywiście jest z przekąsem. Chociaż no wiadomo, no, ojczyzna nasza się mieni różnymi kolorami w różnych aspektach. Piękna wiosna na przykład, prawda? Czerwiec w Polsce jest bardzo ładny. Myślę, że jabłecznik też dobrze smakuje. Koronki u babci. Są takie fajne elementy, nie? Gdzie można powiedzieć, że to najpiękniejsze miejsce na świecie. Natomiast no, jest dużo rzeczy złych. I książka jest i o tych dobrych, i o tych złych, i o tym styku. O doświadczeniach Strategy in Future w ciągu ostatnich lat, z kontaktu z państwem polskim, z strategią, z wojną nadchodzącą, z wojną trwającą, jest prognoza przyszłości. Jak musimy się zmieścić, żeby w ogóle czy to przetrwać, czy zająć odpowiednie miejsce w świecie po tym, jak ten okres chaosu się zakończy. O tym jest książka. Jest bardzo osobista, dlatego że opowiada też o osobistych doświadczeniach, przygodach mnie i całego zespołu. Do tego stopnia osobistych, że musiałem ukryć niektóre postaci pod literami greckimi, alfabeta, gamma i tak dalej. Bo budziła ogromne emocje wśród tych, którzy byli bohaterami, ja pokazywałem im szczotkę, tak, rękopis. Więc no, myślę, że książka zbudzi.
Ale co to za tajemnice pod tymi greckimi literami się ukrywają i z jakiego powodu?
Z takiego powodu, że pokazują tam mechanizmy, które funkcjonują w kulturze strategicznej państwa polskiego.
Jakie mechanizmy?
No, mechanizmy na przykład związane z tym, jak wyglądały przygotowania do wojny, albo jak państwo polskie reaguje na wojnę, albo w jaki sposób są podejmowane decyzje, o czym ludzie nie wiedzą, albo w jaki sposób przeprowadzana jest modernizacja taka czy owaka.
No to są te nagłówki, te pytania, jakie są odpowiedzi. W jaki sposób Polska przygotowuje się do wojny, jaka jest kultura strategiczna, w jaki sposób funkcjonują mechanizmy.
Krzysztofie, wszystkie odpowiedzi w książce. Zapraszam wszystkich już do przedsprzedaży też.
Ale to już by reklamę zrobiliśmy, a teraz troszkę mięsa.
Okej. Okay. No przede wszystkim mamy głębokie niedomaganie debaty publicznej na tematy związane z bezpieczeństwem. Pozornie ona jest, natomiast przypomina kult cargo. To znaczy kult cargo znany z Wysp Polinezyjskich, południowego Pacyfiku. Zamieniamy rzeczy nieistotne na istotne i odwrotnie. Jest totalne pomieszanie. Grupy interesów forsują swoje stanowiska, plus no, państwo na styku, wojsko, sfera polityczna, moim zdaniem obywatele nie wiedzą, jakie są relacje między wojskiem a sferą polityczną.
A jakie są? Są
takie, że wojsko nie ma nic do powiedzenia. Nic na temat tego, jak wygląda pole walki. Nic.
Znaczy co, żołnierze...
Nic nie mają do powiedzenia, jak było na pole walki przy modernizacji sił zbrojnych.
Teraz, bo mówimy teraz o tym, co dzieje się i co jest najbardziej istotne z punktu widzenia państwa polskiego, zakup sprzętu.
Nie mają nic do powiedzenia, dlatego że...
Znaczy nie mówią, my potrzebujemy 148 czołgów, nie ma armaty.
Nie, dlatego, że nie ma procesu, nie ma mechanizmów, które świadczą o procesie podejmowania decyzji i... Taka decyzja buduje polityka danego, tak? I redystrybucję pieniądza publicznego, która go wzmacnia i wzmacnia jego jako polityka w paradygmacie funkcjonowania politycznego, który absolutnie niszczy kulturę strategiczną państwa polskiego, a nie ma to, i takie są zasady gry, a nie ma to wiele wspólnego z realnymi potrzebami, czy jakimś procesem międzyagencyjnym, czy jakimś procesem uzgadnień. Tak. Już nie mówiąc o tym, jak wyglądają kariery oficerów Wojska Polskiego w wyższych w Polsce. Ja to szczegółowo opisuję, właśnie nie chciałbym wszystkiego tutaj u ciebie. Wiesz.
Wszystkiego i tak nie zdradzisz, ale chociaż trochę.
Powiem tak, jeżeli nie dokonamy głębokiej reformy państwa polskiego i sfery publicznej, jego paradygmatu, nie chodzi, że to konkretny człowiek, bo oni może idą do tej polityki, to nawet są fajne chłopaki i dziewczyny. Tylko paradygmatów, jak, na jakich zasadach działa punktacja na plus i na minus. Za co jest nagradzany polityk, a za co jest karany. To absolutnie nie przejdziemy przez ten okres, który nadchodzi, a który już w ogóle trwa chaosu i nie zbudujemy lepszego miejsca w świecie dla siebie. I to jest najgłębsza konstatacja. Tak? No. Przede wszystkim też dlatego, że po pierwsze, ten okres będzie bardzo wymagający od państwa polskiego, a zatem obywatele powinni wymagać dużo więcej od klasy politycznej. Po drugie, jest tak, że świat będzie dużo więcej wymagał od polskiej klasy politycznej i partnerzy, którzy ewentualnie podlewarowaliby nas, będą patrzyli, czy mają do czynienia z ludźmi przytomnymi, którzy to dźwigają i państwo, czy jest właściwie zarządzanym miejscem, gdzie panuje etyka publiczna, w tym sensie, że jest jakieś dobro wspólne, realne, a nie grupa walka o redystrybucję pieniądza publicznego. No i paradygmat funkcjonowania. Ja to bardzo szczegółowo opisuję z punktu widzenia kultury strategicznej i
Polska. Ale również posługując się faktami, alfa, beta, gamma jest po nazwisku, krótko mówiąc, czy to są takie myśli i intuicje?
Nie, no to są osobiste doświadczenia osobisty miałem styk z tym, więc to nie są moje intuicje.
No dobrze, no to może taką złośliwą tezę. No masz, przedstawiłeś koncepcję Armii Nowego Wzoru, tak? Mhm. Ta koncepcja została opowiedziana, ale nie została wysłuchana, mam wrażenie.
Została wysłuchana, jak najbardziej. Opisuję o spotkaniach z kierownictwem państwa polskiego na temat Armii Nowego Wzoru.
No, ale nikt nie realizuje tej koncepcji.
No, co się jeszcze okaże, bo to się jeszcze okaże, czy nie realizuje, dlatego że jakby to powiedzieć.
A może jest tak, że duma Jacka Bartosiaka jest taka, że jest dumny i mówi, ja mam rację, a teraz ja wam wszystkim pokażę, jesteście wszyscy źli, bo nie macie kultury strategicznej.
To nie byłaby duma, tylko wręcz pycha. Więc to nie byłaby duma, tylko pycha. No, jest takie ryzyko i myślałem o tym w książce, natomiast książka nie jest o tym, Krzysztofie. To nie jest książka o Armii Nowego Wzoru. I to nie jest książka o próbie przeforsowania Armii Nowego Wzoru. To nie jest książka o tym. Książka jest zupełnie o wielkiej strategii państwa polskiego, o wielkim zakręcie dziejowym, który jest i o tym, jaka jest jakość i sposób podejmowania decyzji w państwie polskim. To jest coś takiego, jakbym opowiedział, jak podejmowano decyzje w obliczu Powstania Warszawskiego i dlaczego oni podejmowali. Muszę powiedzieć, że przy pisaniu obecnej książki zdałem sobie sprawę dopiero teraz, chociaż czytałem się chyba wszystkich książek na temat powstania. Wszystkich faktów na temat powstania, tylko zrozumiałem mechanizm, dlaczego i w jaki sposób oni podejmowali decyzję, rozumiejąc, jak działa coś, co nazywam wieżą, czyli mechanizm walki wieży, wiesz, makiawelicznej w systemie publicznym. I to bardzo szczegółowo opisuję. Także to nie jest książka, jakieś rozliczenie z Armią Nowego Wzoru, ani z moją osobistą dumą, czy ja bym w tym ujęciu nazywał to nawet pychą, bo wtedy bym popełniał grzech pychy, który, mam nadzieję, staram się unikać. I to też nie jest książka oczywiście o mnie, ani o Strategy in Future, tylko jest w ogóle o pewnej jakości kultury strategicznej funkcjonowania. Nie? Co powinno być następować jedno po drugim, jak to powinno wyglądać. No nie mogą być decyzje podejmowane w państwie polskim, tak jak są w tej chwili. I moim zdaniem społeczeństwo o tym nie wie.
Ale o czym? Przykład.
No dobrze, czy mamy strategię wojskową, przyjętą, opublikowaną? Czyli innymi słowy, Krzysztofie, do jakiej wojny się szykujesz jako państwo polskie i na co twoje pieniądze jako podatnika idą? Na jaki rodzaj wojny? Czy my o tym wiemy w debacie publicznej?
No to odpowiedź jest przypadkiem nieoczywista. Do wojny obronnej na wypadek agresji ze strony Rosji ze strony Białorusi.
Ale wybacz, to jest absolutny banał.
No jest to banał.
Dlatego, że to,
ale pytanie ale tak jakie brzmiało.
No nie, ale to nie jest odpowiedź. Dlatego... I o tym jest książka właśnie. Bo żeby się obronić przed taką agresją, to po pierwsze, na współczesnym polu walki muszą być spełnione i geografia też teatru wojny nakazuje. Mamy trzy wybory. Obrona na linii Wisły, żeby bronić i wypełnić artykuł też piąty, żeby nie uruchomić jakichś negatywnych akcji zaczepnych wcześniej, to musimy się bronić na głębokość i przyjąć na linii Wisły ostatnią rubież obrony de facto i stworzyć armię nowego wzoru, czyli strefę nękania, strefę śmierci. Bo inaczej tam Niemcy nam powiedzą, że zaczęliśmy my, tak? I nie pomogą. Przy czym Jarosław Kaczyński oraz wicepremier Błaszczak opowiadają o tym, że nie będziemy się bronić na linii Wisły. A zatem to już inwaliduje, unieważnia twoje twierdzenie, że to jest wojna obronna. Dlatego, że jeżeli się nie bronimy na linii Wisły, to musimy mieć co najmniej strategię aktywnej obrony, która polega na tym, że wyprzedzająco uderzamy na związek na logistykę i na drugi, trzeci rubież uderzeń armii rosyjskiej i białoruskiej, na Białorusi, w obwodzie kaliningradzkim, a zatem mamy zdolności ofensywne, nie tylko w manewrze ogniowym, ale w ogóle w teatrze. Nie mamy tak jak Ukraińcy, że im niszczą infrastrukturę, a my nic nie możemy z tym zrobić. I musimy mieć elementy manewru ofensywnego wówczas, z inną logistyką i tak dalej. Nikt tego nie mówi. A kupujemy rzeczy, które by ty wskazywały. I na przykład sojusznicy mogą się niepokoić. I o tym też piszę. Bo to nie wszystko, Krzysztofie. Jeszcze jest trzecia opcja. I czwarta. Trzecia jest taka, że w ogóle może szykujemy się do wojny ofensywnej. Takiej, że wprost idziemy, bo kupujemy taki ilość sprzętu ciężkiego. I ty kupujesz to. Albo wręcz jeszcze do opcji czwartej, która byłaby w ogóle super, ale nikt pewnie nam tego nie sprzeda, że mamy system, kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy, że wraz z Ukraińcami trzymamy Rosję w szachu aż do Uralu, bo jak oni nam strzelają w Warszawę, to im strzelamy po prostu w Petersburg, tak? I w ich elektrownie atomowe. I oni nie mogą terroryzować takich Ukraińców teraz strzelaniem, bo my ich będziemy terroryzowali. Jest wtedy równowaga strachu. To może w kierunku takiego idziemy i wtedy mamy pokój. Bo architektura bezpieczeństwa, o tym jest też książka, została absolutnie zniszczona. Nie ma powrotu do starej architektury, będzie nowa. W zależności jak będzie wyglądał kształt pokoju na Ukrainie, będzie nowa architektura. I przed Polską wielkie wyzwania. I o tym też jest książka. Czy w Polsce jest debata na temat tego, że musimy mieć sojusz z Ukrainą? Albo że Ukraińcy nie podpiszą żadnego pokoju bez twardych gwarancji bezpieczeństwa, które dadzą ją Amerykanie jądrowo, ale Ukraińcy wymuszą, żeby Polska była przy stole i była podpisującą stroną traktat pokojowy, bo Ukraińcy będą wiedzieć, że bez terytorium Rzeczpospolitej nikim nie przyjdzie z pomocą. W związku z tym my będziemy musieli być przy stole gwarantem niepodległości Ukrainy. Z konsekwencjami, że wojska nasze być może będą musiały być na Dnieprze w wypadku, gdy tylko będzie to pieredyszka i będzie kolejna tura wojny. Po rozejmie, tak jak pokój w Tylży był, prawda, i dalej się toczyły wojny napoleońskie. I czy my mamy debatę w Polsce na ten temat? I dlaczego politycy uważają, że to jest jakaś wielka tajemnica? Strategia wojskowa, o której mówię, która pokazuje, jest dokumentem, który powinien być jawny, dlatego że Amerykanie będą patrzeć na to, Rosjanie będą patrzeć, to ma charakter odstraszający też wówczas. A jeżeli to nie jest jawne, przynajmniej w dużej części, to grupy interesów sobie robią, co im się żywnie podoba, tak?
I tak się dzieje w Polsce?
Oczywiście, że tak się dzieje w Polsce. No a Krzysztofie, no do jakiej wojny my się szykujemy? Mało tego. Jeżeli mamy zdolności ofensywne, to musimy liczbę mieć inną w żołnierzy. I co z poborem? Być może zostanie przywrócony pobór powszechny, tak?
Ale sam powiedziałeś, że zakupy o czymś świadczą, tak? Ostatnia deklaracja, że za 10 miliardów dolarów kupujemy Hajmarsy, kupujemy rakiety. Tak.
To by świadczyło o tym, że chcemy mieć strategię, ten zakup konkretny, a strategię aktywnej obrony na przedpolu, to znaczy, że będziemy wykonywać uderzenia ogniowe na Białorusi, na obwód kaliningradzki. I to tak, żeby absolutnie nie było manewrów na Polsce.
No dobrze, ale może to, że nie czytamy tej strategii w gazetach albo w internecie?
Nie ma jej, Krzysztofie. No to niech pokażą. No nie ma. No, właśnie o to chodzi, że przy tworzeniu armii nowego wzoru nie jest tajemnicą, że współpracowaliśmy i z wojskiem, i z systemem politycznym, i z opozycją, i ze stronnictwem rządzącym. Nie ma czegoś takiego, okej? Po prostu nie ma czegoś takiego. Nie ma.
No dobrze, ale przecież kupujemy czołgi.
No właśnie, i teraz a propos
kupujemy
czołgów. No dobro po czołgów. No i
patrioty przyjechały, są już testowane gdzieś, nie testowane, tylko instalowane.
Dobrze, czy tworzymy system, dobrze, bo to są takie fajne, wiesz, na Twitterze fajne wyglądają, nie, te wszystkie rzeczy, ale czy mamy system łączności, gdzie jest ta tożsama łączność między wojskami specjalnymi, Wojskiem Zielonym i marynarką? Czyli, że mogą złapać telefon i rozmawiać na tych samych łączach. No tak, to jest wojna, a nie jakieś tam czołgi. Czy mamy system prawny, który przewiduje jedność dowodzenia i rozkazodawstwa? Wypadek wojny. I czy mamy zdefiniowane, kiedy jest wojna, kiedy nie? Czy mamy zdefiniowane procedury, kiedy jest wojna zaczepna, kiedy nie? No bo wojna nie rozpoczyna się tak jak kiedyś, że król ogłasza, a teraz macie wojnę. I wysyła posłanie, tylko nie wiadomo, kiedy się zaczyna. Nie wiadomo, co jest tak naprawdę już metodą zaczepną. a co jest tylko obronną. Okienka decyzyjne trwają 15 sekund, 30 sekund, bo rakieta leci. I co? I co? Prezydent będzie wychodził z wanny wtedy i po prostu łapał za telefon? Czy to w ogóle jest prezydent? Czy to jest minister obrony? Czy to jest szef sztabu generalnego? Prawo jest absolutnie jak ser szwajcarski w Polsce. To zajmuje, w książce też o tym pisuje. Mało tego, konflikty charakterów pomiędzy głównymi decydentami. Kierownictwo państwa polskiego, rozproszona decyzyjność zupełnie. Nie ćwiczyli wojny. To akurat nie zarzut, tak? 30 lat pokoju, PRL. Było jak było, tak? To nie jest tak jak w Izraelu, że wszyscy wiedzą, co do nich należy na wypadek, jak jest, coś się dzieje, tak? I okienka decyzyjne są, że jest nalot albo rakieta leci. A wchodzimy w taki czas, że państwo polskie musi to umieć.
No dobrze, ale czy nie mówisz tego wszystkiego w abstrakcji od tego, że mamy sojuszników, jest NATO, są Stany Zjednoczone, jest Wielka Brytania, Turcja, Niemcy, Francja.
Nie, no, opisuje w ogóle zależności sojusznicze w książce. Tak jak to zależności, tak jak we wszystkim. No.
No dobrze, ale to jeżeli jesteśmy częścią NATO, jeśli NATO posiada jakąś strategię, a my jesteśmy częścią tej strategii, to może my nie musimy mieć tej strategii dosłownie napisanej.
Musimy,
może...
no jak nie musimy, no przecież na NATO. No,
ale no, może skoro Amerykanie sprzedają HIMARSy, to Amerykanie wiedzą i któryś tam w tych miejscach byłeś, w tych miejscach, gdzie podejmowane są decyzje w Stanach Zjednoczonych, widziałeś te niektóre nawet tajne miejsca, no i to tam może ta wiedza jest.
No i właśnie mając doświadczenia na temat tego, jak wyglądają amerykańskie dyskusje na temat roli Polski i różnych rzeczy, napisałem tę książkę i poprzednią, i jeszcze poprzednią, i wiele rzeczy się sprawdziło z tego, co mówiłem, bo właśnie miałem obserwację, jak oni na to patrzą. I stwierdzam, że absolutnie nie należy za bardzo polegać, bo im się mogą zmienić humory albo zapotrzebowania, albo Pacyfik może być ważniejszy, albo uznają, że Rosja jest wystarczająco pobita, albo będą to, co bardzo lubią, to jest pięknie, lubią przychodzić spoza linii horyzontu.
Co to znaczy?
No z tego, że dają tylko rozpoznanie, trochę lotnictwa może z czasem, deklarowaną strategię nuklearną i aby sobie radźcie sami. No generalnie dlatego stworzyliśmy też swoją drogą armię nowego wzoru, bo Amerykanie już kilka lat temu weszli w ten paradygmat taki, że nie stać ich na wojny lądowe w Eurazji. No dlatego Ukraińcy prowadzą wojnę. To Ukraińcy wystawiają wojsko, a Amerykanie dają im tylko enablery spoza linii horyzontu. I patrzą, how much is enough? I mają cele. I gdyby realizują swoje cele, no na przykład dlaczego wszyscy czekają, czy Amerykanie zadecydują o pokoju na Ukrainie. Tak? Bo Amerykanie dostawami sprzętu są podstawową stroną kształtującą zachowania stron na polu walki, a sami nie są w wojnie. No i czy to jest komfortowe dla państwa polskiego? Już to dla ciebie. Czy chcesz, żeby było tak jak w II wojnie światowej? Czy jednak sami rozgrywamy to?
Pytanie na marginesie, nie odpowiem na to pytanie, bo może jest zbyt złożone, ale czy Ukraina, twoim zdaniem, jest w stanie obronić swoje terytorium?
No właśnie, to jest absolutnie kolejne kluczowe pytanie. No widać już w tej chwili, że oczywiście ogromny sukces armii ukraińskiej, społeczeństwa ukraińskiego, relatywnie w kontekście do tego, jak to wyglądało tuż przed początkiem wojny, może i tak okazać się, że tak powiem, trudny do zamienienia na realny wynik traktatu pokojowego. Bo strukturalne siły działają przeciwko Ukrainie. Tak? Typu, że no, Rosjanie jednak zajęli jakieś terytorium. Rosjanie mogą anektować Białoruś. No mogą. No i co im zrobicie? Tak? Bo została złamana architektura bezpieczeństwa. Ogłosić, że anektują Białoruś. Mogą również tak zmęczyć, być może, zobaczymy, zmęczyć Zachód. Musimy się z tym liczyć. I Zachód wymusi na Ukraińcach jakiś pokój, który będzie tylko pieredyszką, tak jak pokój w Tylży między Prusami, Rosją a Napoleonem. I wszyscy wiedzieli, że to będzie dogrywka jakaś. I tylko, że już z udziałem też innych sił i my wtedy będziemy dogrywca na przykład. Szczerze powiedziawszy, w tej chwili nie umiem sobie, piszę ten tekst, nie umiem sobie wyobrazić, jak miałoby wyglądać pokój, żeby wszyscy się na niego zgodzili. Dlatego, że on dotyczy najbardziej strukturalnych interesów ładu światowego. A już jak sobie pomyślą o interesie naszej drogiej ojczyzny, naszego najlepszego miejsca na świecie, zgodnie z tytułem mojej książki, to już mi ciarki przechodzą, bo W każdym scenariuszu pokoju, który widzę, jest złamana architektura bezpieczeństwa. Jedyny to jest taki, że Rosja zostaje absolutnie pobita. Odzyskany jest Krym i Donbas. Upadek jest władzy w Rosji i generalnie Rosja ma 5 lat smuty. I później grzecznie akceptuje, że nie jest państwem, który ma wpływ na politykę europejską. I to jest jedyny wynik, który jest satysfakcjonujący dla państwa polskiego. Czyli jak w wierszu Miłosza, sen trwoga, jak Miłosz był małym chłopcem i stał, zgubił się, wracał prawda, w chaosie rewolucji pierwszej wojny światowej, wracał z rodzicami w kierunku państwa, no za Dźwinę i Dniepr i gdzieś w bramie smoleńskiej na stacji kolejowej Orsza się zagubił i stoi i Miłosz napisał wiersz o tym potem wiele lat później, jak stoi na tej stacji zagubiony, tak, kolejowej i ten pęd imperium żeliwnego, siermiężnego, ale ciągle na wschód, na Dźwinę, na Dniepr, na Wisłę, na Bug. I chodzi o to, że trzeba odwrotnie robić. Sen trwoga, arebur. Odwrotnie zrobić Rosjanom. I to jest jedyny satysfakcjonujący. Problem polega na tym, że to nie jest w interesie Niemiec, w interesie Francji, a nawet chyba Stanów Zjednoczonych. I dzieje się to na krwi Ukraińców, na ich PKB, na ich przyszłości. I mało tego, to jeszcze nie wszystko. Jakikolwiek pokój, tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że musiałby dawać gwarancję nienaruszalności granic i rozwoju pokojowego Ukrainy. Bez Polski ten pokój nie jest w stanie trwać, więc Ukraińcy wymuszą, że jesteśmy sygnatariuszami, więc nie jesteśmy jakimś takim, za przeproszeniem, frajerem, który czeka, co możni tego świata zrobią, tylko od nas się oczekuje działań. Innymi słowy, trzeba dorosnąć. W tym nasza kochana klasa polityczna w roku wyborczym musi zinstytucjonalizować swoje myślenie strategiczne, wyjść poza doktrynę Mieroszewskiego Giedroycia, tak przynajmniej rozumianą w polskim MSZ-cie ostatnich 30 lat, i zrozumieć, że jesteśmy w innym świecie. Z państwem polskim, które przez ostatnie 30 lat jechało na autopilocie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, które uważało, że jest koniec historii, że bezpieczeństwo jest dane raz na zawsze, tak? I rozmawiać z ludźmi, którzy są w wojnie, czyli z Ukraińcami.
To jest prawdziwe określenie państwa polskiego do pewnego momentu. Jednak byli politycy, którzy myśleli inaczej. Podejrzałem SMS-y. Nasza rozmowa wzbudza pewne emocje na temat linii Wisły. Łukasz Jankowski powiedział, że po Buczy i Irpieniu trudno myśleć o obronie na linii Wisły, skoro wiemy, co potrafią zrobić Rosjanie na terenach zajętych.
To po pierwsze, to prawda, przy czym to wiemy, to znaczy tak, musimy rozumieć, jakie mamy siły i środki. No na pewno przed wojną na Ukrainie nie było żadnej mowy o strategii aktywnej obrony, bo i tak baliśmy się, że nie bronimy Warszawy. Tak? W związku z tym, czy chcemy, czy nie, mogłoby dojść do tragedii tego rodzaju, tak? Bo to takie gdybanie, co bym chciał. Po drugie, jest to cały czas możliwe, bo Rosjanie się zmieniają, adaptują się do nowej wojny. I dalej będą mieli siły zbrojne, tak? W zależności od tego, jak się skończy wojna na Ukrainie. W związku z tym my sobie możemy marzyć, żeby nie było Buczy, Irpienia pod Siedlcami, ale musimy wystawić wojsko, żeby tak nie było. No więc rozumiem, że strategia aktywnej obrony, którą ja postuluję zgodnie z tym, co Łukasz napisał ci w SMS-ie, żeby to była strategia aktywnej obrony, zwłaszcza jakbyśmy z Ukraińcami mogli się dogadać. Ale strategia aktywnej obrony powoduje, że nie będzie się to podobało na pewno Niemcom i Francuzom, dlatego że nie będą kontrolowali eskalacji konfliktu i może się nie podobać Amerykanom. W związku z tym na miejscu kierownictwa państwa polskiego bym twardo wynegocjował z Amerykanami, żeby może mieć strategię aktywnej obrony i na przykład wyprzedzająco ogniowo reagować na ruchy wojsk rosyjskich na Białorusi, nie łamiąc traktatu północnoatlantyckiego, tak? Bo się zmieni architektura bezpieczeństwa i wiecie, rozumiecie, wy się z tym zgadzacie, tak? Ale bo to jest tak łatwo powiedzieć, tylko potem jest jeszcze coś takiego, że państwo polskie nie żyje w próżni. Tak? Traktaty sojusznicze.
No to jest prawda, ale czy to nie jest tak, że...
Jeszcze
jest...
zdolności, trzeba jeszcze to umieć robić, bo jeszcze trzeba umieć robić. I przypomnę, że kupienie HIMARS-u to nie to, że stawiamy HIMARS naciskami guzi, to nie gra komputerowa, tylko trzeba mieć ludzi. UDA lub, tak? System pętli decyzyjnej, która umie spiąć to. Kierownictwo państwa podejmuje decyzję, później schodzi to niżej, później ktoś daje targeting, to trzeba umieć, trzeba mieć samemu, a nie z Amerykanami. Trzeba mieć zdolności w kosmosie, w powietrzu, targeting na miejscu i tak dalej. No przecież HIMARS nie będzie strzelał ślepo na kratkę mapy.
Czyli bez Amerykanów i bez sojuszników i tak nie możemy sobie z tym wszystkim poradzić.
No właśnie
poradzić,
chodzi o to, że marzyłoby się.
A to musimy mieć satelity, musimy być mocarstwem.
I o tym jest książka. Nie, no dlaczego mocarstwem? Izrael ma mniejsze PKB niż my. No Izrael to ma. Dlaczego państwo, które ma mniej pieniędzy niż my, to ma? No dlaczego? ma mniej pieniędzy z dyspozycji. Na głowę ma więcej obywatela, ale ogólnie ma mniej. Dlaczego oni to mają?
I z tym pytaniem zostawiamy państwa. Doktor Jacek Bartosiak był gościem Poranka Wnet. Panie doktorze, bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Strategy and Future. Dziękuję za rozmowę. Jest godzina 9:00, byśmy dłużej porozmawiali, ale reguły są takie. Dziękuję, naszej dziękuję. Gry strategicznej. Teraz w strategii Radia Wnet i w ramówce Radia Wnet wiadomości Jakub Duszak.